Kochani, chciałbym dzisiaj troszeczkę mówić na temat uznania. Abyśmy wyrażali uznanie dla drugiej osoby. Nie tylko w Kościele, ale w ogóle mieli taki stosunek, że nosimy w sercu inne osoby i wyrażamy swoje uznanie. Chciałbym zacząć takim fragmentem, który nas wprowadzi w ten temat. To jest Ewangelia Mateusza. Mateusz, 21 rozdział. Myślę, że fragment dobrze wam znany. Pan Jezus opowiedział taką historię. W 21 rozdziale, werset 28. Zadał ludziom słuchającym takie pytanie. Jakie jest wasze zdanie? Jakie jest wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Czyli mówię o rodzinie pewnej, o ojcu, który miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź popracuj dziś w winnicy. Czyli ojciec przychodzi do jednego z synów i mówi, proszę cię, idź i popracuj dzisiaj w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Czyli chłopak po prostu mówi, tata, ja mam inne plany, dzisiaj się umówiłem z kolegami. Także odmówił mu, potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze, panie, i nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy stwierdzili, a Jezus na to, zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Co spowodowało, że pierwszy syn wykonał wolę ojca? Najpierw się nie zgodził, ale później poszedł i wykonał. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawa historia, mówiąca o tym, i myślę, że każdy z nas zna takie osoby, które są niesamowicie kulturalne, dbają o jakość wypowiedzi, co jest bardzo dobre i tak powinno być, bo Biblia mówi bardzo dużo o języku. Osoby, które zgodzą się z tobą, coś ci obiecają, ale nie dotrzymają słowa. Ten pierwszy syn jest typowym takim, użyję takiego potocznego stwierdzenia, burakiem, który nie jest wcale miły dla ojca. W ogóle nie zależy mu na tym, co tato pomyśli. Taki typowy burak, jak wielu facetów. Ale zobaczcie, poszedł i przemyślał sprawę i powiedział, to nie, moje zachowanie nie jest dobre. To jest mój ojciec. I ktoś musi w tym polu czy w tej winnicy pracować. Poszedł i wykonał. Drugi syn był bardzo miłym facetem. Zawsze się z tatusiem zgadzał. Myślę, że trochę był Lizusem takim. Zawsze z tatą się zgadzał, nie dyskutował, wiedział. Myślę, że każdy z nas był kiedyś dzieckiem, a dzisiaj te dzieci, które słuchają kazania, wiedzą, że z rodzicami nie ma co dyskutować. Prawda? I niektóre dzieciaki mają taką postawę, najlepiej od razu się zgodzić, bo nie będzie całego wykładu. Mój ojciec na przykład nigdy mnie nie karcił, nigdy mi nie dawał w skórę, tak się mówi. Ale jak wchodziłem w nim w dyskusję, to był cały wykład. Jak mnie karcił, to mi cały wykład mówił, dlaczego źle się zachowuję. I czasami wolałbym dostać w skórę, niż słuchać tego wykładu. Zresztą ten drugi syn przyjął taką postawę, z rodzicem się nie dyskutuje. Zgódź się, a później tego nie zrób. I wymyśl jakąś wymówkę. To jest takie typowo dziecięce, prawda? Ale Jezus zadaje proste pytanie, który wykonał wolę ojca, który się Bogu podoba? I pojawia się takie pytanie, co spowodowało, że ten pierwszy syn wykonał wolę ojca? Że zmienił zdanie, przemyślał. Aby ktoś chciał zrobić coś bez przymusu, to zwyczajnie musi tego chcieć. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Aby ktoś zrobił coś bez przymusu, to zwyczajnie musi tego chcieć. Mamy wolną wolę. Nikogo nie można przymusić do tego, żeby robił. To jest takie oczywiste, prawda? To, co mówię. To nie jest, nie odkrywamy Ameryki. Znaczy, każdy z nas chce, żeby liczono się z naszym zdaniem. Dzieci również. Każdy z nas chce, żeby inne osoby, przepraszam, liczyły się z naszym zdaniem, aby brano pod uwagę to, co powiedziałem. Nikt z nas nie chce być traktowany jak powietrze, jak nikt, jak ktoś bez znaczenia. Jeśli w kościele albo poza kościołem traktujemy kogoś jak powietrze, to wiemy dobrze, że ktoś się z tym czuje źle. Każdy z nas chce, żeby liczono się z naszą wypowiedzią, z tym, że w ogóle jesteśmy. Dlaczego celnik Mateusz i celnik Zacheusz zostawili wszystko i sercem poszli za Jezusem? Znamy tę historię, pamiętacie? Mateusz, który napisał tę Ewangelię, siedział przy stoliku, myślę, że nie większym może niż ten, i zbierał kasę przy wjeździe do miasta. I Biblia mówi, że Jezus podszedł. Wiecie, w tamtych czasach celnicy byli jak skorumpowani Polacy współpracujący z gestapo. To byli tacy ludzie. Oni pracowali dla okupanta. To nie byli dobrzy ludzie. Pomyślcie o jakimś Polaku, który był zdrajcą, zdradził własny naród i współpracował z gestapo. To byli celnicy właśnie. To byli tacy ludzie. I wyobraźcie sobie, kiedy Mateusz siedział przy takim stoliku i zbierał kasę dla okupanta, podszedł Jezus, nachylił się i spojrzał mu prosto w oczy i powiedział: chodź za mną. A Mateusz wiedział, kto to jest. Cały Izrael wiedział, kto to jest Jezus. Że dziwny facet przyszedł. Wskrzesza z martwych, uzdrawia. Wiecie, co jest napisane? Że Mateusz wszystko zostawił i poszedł. Zostawił te pieniądze, nie zgarnął do sakiewki, nie przejmował się, kto przejmie po nim pracę. Z Zacheuszem było jeszcze ciekawie. To był w ogóle przełożony wszystkich celników, czyli taki naprawdę mafiozo, który po prostu miał kupę kasy, był bogaty i współpracował z okupantem. Był małego wzrostu, a chciał bardzo Jezusa zobaczyć, bo cały Izrael o nim mówił. Więc Biblia mówi, że wlazł na drzewo, na sykomorę, na takie drzewko i z góry, żeby zobaczyć. Jest powiedziane, że Jezus podszedł, podniósł głowę i powiedział, nazwał go po imieniu Zacheuszu. Chodź, zejdź z drzewa, idę do ciebie na obiad. Jest powiedziane, że wszyscy złorzeczyli Jezusowi i mówili, do mafiozy poszedł na obiad. Ciekawe, co by było, gdybym ja na przykład jako pastor poszedł do mafiozy na obiad, a wiecie, że to jest bandyta. No, tu też są tacy ludzie. A Jezus do mafii poszedł na obiad. Jest powiedziane, że z nim obiad, nie powiedział złego słowa o nim i na koniec obiadu Zacheusz wstał i mówi sam do Jezusa i do jego uczniów. Każdego, kogo oszukałem, oddam mu 4 razy tyle. Połowę majątku rozdaję wszystkim ubogim. Jezus mu w ogóle tego nie sugerował. W ogóle tego nie powiedział, ani nic mu złego nie powiedział. Jezus do niego zwrócił się i powiedział, dzisiaj Królestwo Boże tutaj przyszło. I zadam wam jedno pytanie. Jak myślicie, dlaczego Mateusz i Zacheusz zostawili wszystko i sercem poszli za Jezusem? Bo czuli się ważni w oczach Jezusa Chrystusa. Bo byli pogardzani w całym narodzie. Cały naród izraelski ich skreślił. Tak jak w historii Polski znamy wielu zdrajców, których po prostu jak uczymy się z historii, to mówimy, to jest bandyta. W szkole dzieci się uczy, to był zdrajca. I to byli zdrajcy. A Jezus poszedł do zdrajców i sprawił, że zdrajcy zaczęli na nowo kochać swój naród. Poczucie ważności. Każdy z nas w głębi serca ma takie coś, że potrzebujemy, żeby ktoś nas uznał, żebyśmy się czuli ważni, bo poczucie ważności dodaje nam skrzydeł. Nie trzeba wtedy Red Bulla pić. Jeśli jest wokół ciebie ktoś, kto ciągle dodaje ci poczucia ważności, uznania, to tak jakby ci skrzydeł dodawał albo wydłużał twoje skrzydła. I każdy z nas tego potrzebuje. Dlatego Mateusz i Zacheusz całym sercem uwierzyli w Jezusa i stali się jego uczniami, bo on ich nie skreślił. Bo on widział, że na dnie ich serc jest coś dobrego, że się brzydzą samymi sobą. Dlatego nie musiał im mówić, że jesteście bandytami. Oni o tym wiedzieli. Nic tak nie niszczy człowieka i podcina skrzydeł, jak krytyka kogoś ważnego dla ciebie. Nic tak nie podcina twoich skrzydeł, czyli chęci do życia, tego, że idziesz do pracy, gdzie masz trud, albo Ktoś tam może w pracy nie jest miły dla ciebie. Albo jakieś masz dzisiaj ważne sprawy urzędowe do załatwienia. Albo jesteś poważnie chory. Nic tak nie podcina skrzydeł chęci do życia, jak krytyka kogoś ważnego w twoich oczach, czyli na przykład rodzina. Nic tak nie boli, jak ktoś bliski z twojej rodziny cię zaatakuje. Czasami może być to szef pracy, że wykonujesz bardzo dużo pracy, a on jeszcze cię zaatakuje za coś, a inni się obijają, ale są dobrymi znajomymi szefa. Albo kiedy cię zaatakuje najbliższy przyjaciel albo przyjaciółka. Po prostu czujesz, jakby ktoś ci poderżnął skrzydła. Nie chce ci się żyć. Jest takie przysłowie, raz źle zrobiłem, krzyczeli wciąż na nowo. Pamiętam to z dzieciństwa, nieraz tak było. Zrobiłem coś źle, non stop moja mama gadała. Zrobiłem dobrze dwakroć, nie padło ani słowo. Mamy to przysłowie? Raz źle zrobiłem, gadali ciągle. Może tak być w pracy, a może być tak w domu, w rodzinie. Zrobiłem dobrze dwakroć, nie padło ani słowo. To przysłowie jest bardzo bliskie mi. Ponieważ kiedy moja mama uczyła mnie, jak dbać o dom, o własny pokój, i naprawdę nauczyła mnie tego, że popadłem w drugą skrajność, że mi przeszkadza brud, to zawsze, kiedy sprzątnąłem swój pokój, ona nie przechodziła i nie mówiła to ładnie, tylko mówi tego nie zrobiłeś. Nigdy jej wizytacja w moim pokoju nie kończyła się dobrze. Zawsze po prostu widziała to, czego jeszcze nie zrobiłem. Pewnego dnia wspólnik Rockefeller, starsi może wiedzą, kto to był, młodsi nie, to był jeden z najbogatszych milionerów czy miliarderów w Stanach Zjednoczonych. Facet, który zbudował potęgę. Bardzo bogaty człowiek. Rockefeller. Pewnego dnia wspólnik Rockefellera źle zainwestował pieniądze i stracili $1,000,000. To było na początku dopiero. Rockefeller miał powody do krytyki. Wiedział jednak, że wspólnik robił, co mógł, aby do tego nie doszło. A krach finansowy był częściowo skutkiem przypadku. Rockefeller mógł skrytykować wspólnika. Słuchajcie, to był $1,000,000. To było wiele lat temu, po wojnie. To była olbrzymia suma. I mógł podważyć jego poczucie ważności, aby wyjść z tego zwycięsko. Rockefeller znalazł coś, co zasługiwało na pochwałę i pogratulował wspólnikowi, że uratował 60% zainwestowanych pieniędzy. Stracili 1,000,000, ale o wiele więcej zainwestowali. Facetowi się udało część kwoty odzyskać, 60%. Powiedział do niego tak. To wspaniałe osiągnięcie, przyjacielu. Nam w firmie rzadko się to udaje. Słuchajcie, mógł faceta zaatakować, powiedzieć, zmarnowałeś $1,000,000. Ale wiedział, że to jest jego wspólnik. Wiedział, że dalej z tym człowiekiem będzie współpracował. I wiedział, że jeśli ma być dobra współpraca, budowanie firmy, albo budowanie kościoła, albo budowanie relacji rodzinnych, to masz zawsze dwa wyjścia. Albo kogoś zaatakować, wtedy te relacje wasze będą coraz trudniejsze, albo kiedy ktoś się wywróci, możesz go podnieść. Byłem kiedyś w zborze w Koszalinie, gdzie jeden z misjonarzy, który mi podlegał, zakładał zbór mesjańskich Żydów. Okazało się, że w Koszalinie trochę Żydów jest. I stał na nabożeństwie chłopak, który był Żydem i opowiadał o swoich problemach w pracy. Mówi, pracowałem w firmie, jakieś chyba na tokarkach czy coś takiego. I mówi, wszyscy wiedzieli, że jestem Żydem. Wszyscy mi dokuczali. Wszyscy moi koledzy z pracy. A jeden młody, mój kolega, bardzo mi dokuczał. Mnie prześladował, wyśmiewał. I podjąłem decyzję, że rezygnuję z tej pracy, że nie dam rady psychicznie wytrzymać. I mówi, ale modlił się o to. I mówi, że wydarzyło się jakieś nieszczęście, że ten chłopak, który go najbardziej prześladował, zniszczył chyba maszynę przez przypadek, coś się stało i chcieli go zwolnić z pracy. I mówi, poszedłem do majstra, poszedłem do szefa i wstawiłem się za nim. Opowiedziałem całą sytuację, że to nie była jego wina. I ten facet przeżył szok. Był największym wrogiem i antysemitą. Nienawidził Żydów. Mówi, i ten człowiek stał się moim najbliższym przyjacielem. Zupełnie zmieniło się jego serce w momencie, kiedy ktoś stanął w jego obronie. Zawsze, kiedy dzieje się coś, nawet kiedy masz złe relacje w rodzinie, w pracy albo gdziekolwiek, musisz pamiętać o ważnej zasadzie. Każdy człowiek oczekuje uznania i ważności. Wtedy te słowa Jezusa Chrystusa, że mamy się modlić za wrogów i dobrze robić wrogom, mają sens. Bo jeśli ktoś cię prześladuje, jest dla ciebie niemiły, a ty wyrazisz swoje uznanie, to wiecie, co się dzieje z taką osobą? Ta osoba po prostu nie wie, co ma myśleć. Myśli, że albo zwariowałeś i ci już całkiem odbiło, albo coś jest nie tak z nią. Kiedy i to zrobił Rockefeller. Zawsze możemy wybrać. Albo zaatakować czyjeś poczucie wartości, albo zbudować czyjeś poczucie wartości. I to jest nasza decyzja. Słuchajcie, to jest naturalne, że każdy z nas, kiedy jest przez kogoś atakowany, w rodzinie, w pracy, przez sąsiadów, każdy z nas, kiedy jest przez kogoś atakowany, naturalnie, tak nasza psychika jest skonstruowana przez Pana Boga, że wyciągasz tarczę i się zasłaniasz. Czyli negujesz to i mówisz, nie zgadzam się z tym, to jest nieprawda, co mówisz. Każdy z nas nie przyjmuje ciosów psychicznych na klatę, tylko się broni. I wyjmuje z pochwy miecz i komuś przyładuje. Otworzy usta. Chodzi o ten miecz języka. Każdy z nas robi to. Ale wiecie, kto jest najbardziej agresywny? Jaka kategoria ludzi jest najbardziej agresywna w stosunku do was? Osoby, które mają najniższe poczucie wartości. Najbardziej agresywną osobą jest osoba, która w środku ma bardzo niskie poczucie wartości. Taki wielki facet, 2 metry, budowlaniec, który podnosi głos i drze się na kogoś i tam dodaje te mocne epitety, wyzwiska i przekleństwa. W środku, gdybyście zobaczyli jego duszę albo ducha, to jest taki mały chłopiec, który mówi, nie pozwolę, żeby ktoś mnie obraził, zranił i dotknął się. Bo jest tylko malutkim chłopcem. Najbardziej agresywni ludzie to są ludzie, którzy są niepewni siebie. Tylko facet, który ma wielkie poczucie wartości, może na przykład w otoczeniu innych facetów się rozpłakać. To tak się mówi, że trzeba mieć jaja, żeby pokazać swoje uczucia. Tylko naprawdę twardy facet potrafi się rozpłakać przy innych facetach. I wtedy jakiś facet powie, co ty, baba jesteś? A on mówi, nie, nie jestem baba i nie muszę ci tego udowadniać. Ale wzruszyłem się. I taki facet może powiedzieć, nie zależy mi na tym, na twoim uznaniu. Ja wiem, kim ja jestem. Zobaczcie, trzeba mieć naprawdę poczucie wartości samego siebie w Chrystusie, żeby wyrażać swoje uczucia na zewnątrz. Zobaczcie, dlatego takim dziwnym narodem jesteśmy jako Polacy. Myśmy się nauczyli chować swoje emocje tam głęboko, bo się boimy zranień. Bo zawsze mieliśmy prześladowania. Jedna wojna, druga, zabory, ciągle jakieś kłopoty. Jesteśmy ludźmi, którzy chowają się za taką skorupą. Udajemy kogoś, kim nie jesteśmy tak naprawdę. Ale każdy z nas potrzebuje uznania, poczucia ważności. Zawsze, gdy ktoś nam bliski zrobi coś, co spowoduje kłopoty, ale wiemy, że nie zrobił tego złośliwie, po prostu tak wyszło, prawda? Jak w tym rosyjskim powiedzeniu, chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Jeśli ktoś z twoich bliskich zrobi coś, chciał dobrze, ale nie wyszło mu, to możemy tą klęskę przemienić w głębszą miłość, przebaczając i budując poczucie wartości tej osoby. Albo możemy tą klęskę powiększyć. Jeszcze raz, zawsze, kiedy ktoś cię zrani, zrobi coś, co było dla ciebie niemiłe, jest to osoba, na której ci zależy, mąż, żona, dziecko, ktoś z rodziny, ktoś w pracy. I patrzysz na to, co ta osoba zrobiła w kategoriach klęski, że jak on mógł tak się zachować albo tak powiedzieć. Zawsze przed tobą stoi decyzja. Albo możesz powiększyć tą klęskę, że sponiewierać kogoś słowami i zepsuć relację, albo klęskę, czyli coś, co cię zraniło, coś, co cię boli, możesz przemienić w większe poczucie relacji i miłości z drugą osobą. Bo ta osoba widzi, że ci było nieprzyjemnie. Podchodzisz do kogoś i mówisz: wiem, że chciałeś dobrze. Wiem, że chciałaś dobrze. Widzę twoje staranie. Nie przejmuj się. Po prostu to był przypadek. Wiem, że nie chciałaś źle. Wiem, że nie chciałeś źle. Słuchajcie, niesamowicie wzrasta wtedy ważność w sercu tej osoby i ta osoba jeszcze bardziej będzie cię kochała i kierowała miłe uczucia w stosunku do ciebie. A to jest nasza decyzja i to nie jest łatwe. Bo jeśli cię coś boli, to reagujesz automatycznie krzykiem. Ale to jest nasza decyzja. Nie wystarczy jedynie zagryźć zęby. Kiedy wydarzy się jakaś niemiła sytuacja, nie wystarczy zagryźć zęby, chociaż to już jest dobre. Jak ktoś ugryzie się w język mocno, aż poczuje ból i nic nie powie, to już jest połowa sukcesu. Ale żeby zbudować czyjeś uznanie w sercu, dobrą relację, to w obliczu złej decyzji tej osoby prawdziwe zwycięstwo budujemy wtedy, kiedy zbudujemy wartość tej osoby, która czuje się winna albo oskarża samą siebie, bo podjęła złą decyzję. Podam taki śmieszny przykład. Pewna wieśniaczka, to nie jest obraźliwe stwierdzenie, wielokrotnie mówiłem o sobie, że jestem wieśniak i mieszkam na wsi pod Warszawą, więc przyjmijmy to jako takie określenie. Pewna wieśniaczka po ciężkim dniu pracy postawiła przed swoim mężem, pracowali mąż, syn w polu i ona. Postawiła na kolację przed swoim mężem i synem kopiec siana. I powiedziała tak: proszę, częstujcie się. Mąż i syn spojrzeli po sobie, zrobili takie wielkie oczy i patrzą na nią. I obydwaj jednocześnie wypowiedzieli takie samo zdanie, syn do matki, a mąż do swojej żony. Zapytali: czy ty przypadkiem nie zwariowałeś? No wyobraźcie sobie, po całym dniu pracy, spocony, zmęczony, przychodzisz, a tu twoja żona stawia na stole kopiec siana. Na co kobieta odparła tak: a skąd miałam wiedzieć, że to w ogóle zauważycie? Gotuję dla was już od 20 lat i przez cały ten czas nie powiedzieliście nawet słowa, jedząc, czy wam smakuje, czy nie. Skąd mogłam wiedzieć, że nie jecie siano? Nie mówiąc już o tym, że nigdy nie wyraziliście uznania dla mnie, że wam smakuje. O tym to jest wyrażenie uznania. My Polacy jesteśmy nauczeni, że jak coś źle idzie, ktoś źle coś powiedział, źle coś zrobił, to co Polak musi zrobić? Zareagować. Kiedy Polak robi dobrze, to drugi Polak nie mówi nic. To znaczy, że jest dobrze. Tak? To jest takie typowo polskie. Kiedy się dzieje źle, no to trzeba coś powiedzieć. Ale kiedy mąż siedzi przy stole i nic nie mówi, w ogóle nic nie mówi na temat jedzenia, to żona mówi: jest dobrze, smakuje mu. Ale wyrażanie uznania jest wtedy, i ktoś się czuje ważny, kiedy mówisz o tym, co jest dobre. Wtedy ktoś czuje, że jest ważny w twoim sercu i w twoich oczach. Bardzo często, jako ludzie wierzący też, troszczymy się o jedzenie dla naszych dzieci, aby jadły zdrowo, prawda? Każdy, kto jest rodzicem, dbał o to, żeby dzieci się zdrowo odżywiały. Dlatego podajemy dzieciom warzywa, owoce, wołowinę. Ale często nie zadajemy sobie trudu, aby obdarzyć nasze dzieci wyrazami uprzejmości i uznania, które sprawią, że przez całe lata będą wiedziały, że je kochamy i są wartościowe w Jezusie. Moja mama dbała o to, żebym ładnie wyglądał, miał czyste ubrania i dobrze jadł. Ale w moim domu rodzinnym, ani od mamy, ani od taty, nigdy nie usłyszałem słów kocham ciebie. W moim rodzinnym domu takich słów nie używano. Ja wiedziałem, że rodzice mnie kochają. Dlaczego? Bo moja mama i mój tata kupowali mi słodycze i zabawki. To ja jako mały chłopiec musiałem tłumaczyć rodziców. Myślałem sobie, przykro mi jest, ale widzę, że mnie kochają, bo kupili mi zabawkę. Słuchajcie, czasami małe dziecko jest bardziej dojrzałe niż dorośli rodzice. Jest tak. O wiele ważniejsze dla dzieciaka jest to, kiedy rodzic ciągle mu mówi, kocham ciebie. Cieszę się, że jesteś w mojej rodzinie. O wiele bardziej wtedy smakuje zwykły chleb posypany cukrem. Albo zamoczony z wegetą i tylko margaryna. Dzieciak, który jest otoczony przez rodziców uznaniem, miłością. Słuchajcie, taki dzieciak, kiedy dorośnie i kiedy już sam pracuje i zarabia duże pieniądze, ma własne mieszkanie w Giżycku, nie będzie pamiętał, że w dzieciństwie jadł wegetę. Mało tego, będzie regularnie kupował sobie wegetę i robił kanapki, bo mówią, tak dobrze smakowały w dzieciństwie. Dlaczego? Bo co było przyprawą, co powodowało, że pamiętasz ten smak i chcesz dzisiaj to jeść na śniadanie? Przyprawą była miłość, uznanie rodziców. Ale kiedy tego w domu nie ma, to dzieciak pamięta bardzo niemiłe zachowania rodziców. I bardzo często, słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem, to usłyszałem pewnego dnia, jak Duch Święty do mnie mówi. Miałem wtedy 21 lat. I usłyszałem, jak Duch Święty do mnie powiedział takie zdanie. A teraz to ty jesteś ojcem dla swojego ojca. Bo mój ojciec się nie nawrócił. A teraz ty okaż mu miłość i ty jesteś ojcem dla twojego ojca. I kiedy to zrozumiałem, poszedłem do mojego taty. Przypomniałem mu kilka wydarzeń z dzieciństwa, kiedy się go nie posłuchałem, go nie uszanowałem. Przypomniałem mu to i powiedziałem, tata, przepraszam cię. I mój ojciec, 40 parę lat, tyle co ja mam dzisiaj, płakał jak małe dziecko. Za cały zapłakany, więc wziąłem go i przytuliłem. To był mój ojciec. Ale Duch Święty mówi, teraz ty jesteś dla niego ojcem, bo on jest dzieciaczek. To jest dzieciak, który tylko doprowadził do tego, że ty się urodziłeś i o ciebie dbał. Ale w sercu to jest mały chłopiec. Bardzo często troszczymy się o to, żeby dzieci były dobrze ubrane i dobrze wykarmione. Ale to, co dzieciak będzie pamiętał, kiedy będzie dorosły, to jak mama i tata się do niego odzywali, czy mówili, kocham cię, jestem z ciebie dumny, na pewno ci się uda. Moi rodzice chcieli na mnie dobrze. Ale bardzo często mi powtarzali, nie uda ci się. Nawet nie próbuj, nie uda ci się. Ciągle mi straszyli milicją i urzędnikami. Więc jak już byłem dorosły, widziałem milicjanta albo policjanta, który mnie zatrzymuje, to od razu po prostu czułem się, że mnie wyślą na Syberię. Bo moi rodzice mi to przekazali. Ciągle to powtarzali. Zobaczcie, każdy z nas potrzebuje uznania. Potrzebuje, żeby czuć się wartościowym. Przeprowadzono wywiady z żonami, które opuściły swoich mężów. Jak myślicie, co było główną przyczyną rozwodów? To badanie było przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Powiem wam, że na trzeciej pozycji rozwodu w Stanach Zjednoczonych, to mogę was zaskoczyć, jest budowa domu lub remont mieszkania. Trzecia pozycja rozwodu w Stanach Zjednoczonych to budowa domu albo poważny remont mieszkania. Co trzecie małżeństwo rozwodzi się z tego powodu? Wiecie, co jest na pierwszej pozycji? Brak uznania. Na pierwszej pozycji rozwodów małżeństw, a to jest ponad 50 albo więcej procent w Stanach Zjednoczonych, więcej niż połowa małżeństw się rozpada i żony składają pozew rozwodowy, papiery, one występują z powodu braku uznania. Że mąż po prostu nie mówi jej, że jej smakuje jego jedzenie, że pięknie posprzątała, że jest wartościowa i tak dalej. Brak uznania. List do Rzymian 12:10. mówi o tym, co teraz mówiłem przed chwilą. Jedni do drugich przywiązani braterską miłością. Jedni drugich uprzedzający szacunkiem. Możecie popatrzeć sobie na to. Paweł pisze, że w Kościele przede wszystkim, ale nie tylko w Kościele, jedna osoba do drugiej powinna być przywiązana, i to jest Kościół dopiero. Jesteśmy do siebie przywiązani nie salą, nie nazwą, nie nabożeństwem niedzielnym, ale jesteśmy przywiązani braterską miłością, że po prostu siebie kochamy, nosimy siebie w sercu. A druga część mówi, jedni drugich uprzedzający szacunkiem. I to słowo uprzedzający, to jest bardzo ciekawe, można też tłumaczyć, że stawiasz kogoś na czele. Albo wskazujesz drogę mu. A słowo, że dosłownie wyprzedzasz kogoś w okazywaniu mu szacunku. A słowo to w greckim też można tłumaczyć czcią. Że przychodzisz do kościoła po to, żeby komuś okazać szacunek i że chcesz go wyprzedzić. Zanim on otworzy usta, ty już chcesz mu coś miłego powiedzieć. Chcesz go uczcić. Dosłownie dodać mu zaszczytu albo honoru. Że dbam o to, żeby komuś powiedzieć coś dobrego. I to jest bardzo trudne dla nas Polaków. Bo my, kiedy wchodzimy do kościoła, to od razu mamy taki, po prostu nie wiem, no, taki czujnik, że nam się od razu włącza czerwona lampka, kiedy nam się coś nie podoba. Mogliby lepiej zagrać. Moglibyśmy lepiej zaśpiewać. Kazanie było w miarę dobre, ale tutaj się pomylił i tutaj przejęzyczył. To jest takie typowo dla Polski, no nie? Że kiedy my patrzymy, to już widzimy od razu braki. Bardzo trudno jest nam patrzeć tak po amerykańsku, prawda? Kiedy ktoś ze Stanów się zatrzymuje i ci nawet pozdrawia, to mówi, jak się masz? A co ten drugi mówi, dobrze. Pamiętam kiedyś rozmowę z jednym misjonarzem amerykańskim w Polsce. Kurt się nazywa. Podszedł do mnie, pamiętam, mieliśmy szkolenie w relacjach małżeńskich. On usługiwał z żoną o relacjach małżeńskich. Podszedł do mnie i mówi tak, Kurt. Sebastian, jak się masz? Ja mówię, dobrze, Kurt. A tak poważnie to jak się masz? Ja mówię, źle, Kurt. No właśnie. Nie był typowy Amerykanin. Po prostu wiedział, że ściemniam. Wchodzisz do kościoła i pytasz się kogoś szczerze. Wchodzisz do kościoła i chwalisz kogoś, albo okazujesz komuś szacunek i jesteś miły, dlatego że mówisz prawdę. I ten werset mówi, że mamy się wyprzedzać w tym. Szczere wyrazy uznania mogą całkowicie zmienić życie człowieka. Jeśli powiesz coś z serca do drugiej osoby, i to naprawdę jest w twoim sercu, za chwilę o tym powiem, że ja brzydzę się lizustwem. Brzydzę się, kiedy ktoś mówi do mnie coś, o czym wiem, że jest nieprawdą. Kiedy mówi ktoś do mnie tylko po to, żeby się podlizać, to jest obrzydliwe. Ale kiedy ktoś staje naprzeciwko mnie, patrzy mi w oczy i mówi, to co teraz mówię, mówię na poważnie. Tak, myślę o tobie. To jest w moim sercu. Pewna nauczycielka w klasie próbowała złapać myszę. Nie lubiła myszy. A biegała po klasie mysz. Wiecie, kogo wybrała, żeby złapał tą mysz? Młodego ucznia, który był zupełnie ślepy, ale miał idealny słuch. Wiedział, gdzie ten gryzoń siedzi i gdzie się trzęsie ze strachu. I ten uczeń, mimo że był ślepy, złapał tą mysz. Był tak dumny, że z całej klasy pani nauczycielka wybrała właśnie jego, mimo że on był ślepy, że poczuł w sercu, że on jest coś wart, że on może coś osiągnąć w życiu, że nauczycielka doceniła to, że on ma takie czułe uszy. Ten facet napisał masę piosenek i stał się znanym piosenkarzem i kompozytorem w latach 70. Wiecie, jak się nazywa? Stevie Wonder. Został tylko, i powiedział to kiedyś, tylko dlatego zostałem piosenkarzem, bo moja nauczycielka w szkole uwierzyła we mnie, że mam idealny słuch i że coś ze mnie będzie. bo pewnie dzieciaki mu dokuczały, a rodzice go chronili i mówili, nie uda ci się, synku, nie masz co nawet próbować. Ale znalazł się ktoś, kogo on cenił, ale ktoś niebliski z rodziny, kto docenił jego uszy. Wiecie, że życie czasami dziecka kształtuje się przez to, co przeżyje w szkole? Albo przez to, że jakiś sąsiad albo ktoś mieszkający blisko dziecko każe uznanie i on za tym pójdzie? Bo dzieciak nie do końca na poważnie traktuje wypowiedzi rodziców, chociaż one są bardzo ważne. Mówimy o szczerych zachętach. O szczerym uznaniu wobec kogoś, a nie o fałszywym pochlebstwie. Pewien generał meksykański do swoich żołnierzy mówił tak. Nie bójcie się wroga, z którym musicie walczyć, który was atakuje. Obawiaj się fałszywych przyjaciół, którzy cię schlebiają kłamstwami. Nie bój się wroga, który cię atakuje. Bo jeśli ktoś jest agresywny wobec ciebie i cię atakuje, to wiesz, co możesz się od niego spodziewać. Agresywny sąsiad, agresywny ktoś w rodzinie albo w pracy. Bo my wtedy stajemy twarzą do takiej osoby i się przygotowujemy na atak. I psychicznie, i tak dalej. Wchodzimy i wiemy, co nas może spotkać. Ale osoby, które są dla nas najbardziej niebezpieczne, to są fałszywi przyjaciele, którzy schlebiają ci i mówią ci kłamstwa. No, najbardziej wyrafinowani w tym są faceci, którzy przychodzą szkolenie, jak poderwać dziewczynę. Są szkoły w Polsce już takie. Możecie taki kurs sobie zrobić na internecie. Jak wyrwać dziewczynę? Ale to jest po prostu chamskie schlebianie i kłamliwe. Jeśli dziewczyna jest mądra, to spojrzy chłopakowi w oczy i powie, to co mówisz jest miłe i nawet chciałabym spotkać kogoś, kto mówi takie miłe rzeczy, ale wiem, że kłamiesz. Pochlebstwa to fałszywa przyjaźń. Pochlebstwo jest tanią pochwałą, mówienie drugiemu człowiekowi dokładnie tego, co ta osoba chce usłyszeć. To jest pochlebstwo. Wiesz, że ta osoba jest spragniona tego, i tak łatwo jest właśnie kobietę zwieść czasami przez pochlebstwa. Ale nie tylko kobietę, mężczyzn też. Faceci też potrzebują uznania. I ktoś inny mówi ci pochlebstwa, bo wie, co ty chcesz usłyszeć, bo to nic nie kosztuje. Gdyby każda wypowiedź, gdybyś podchodził do człowieka i mówił coś pozytywnego i przy okazji dawał mu 100 zł, to byś był bardzo oszczędny w tym, co mówisz. Prawda? Gdybyśmy za każdym razem powiedzieli coś pozytywnego do człowieka i od razu wyjęli 100 i powiedzieli, a to jest na dowód tego, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Weź to. To byśmy byli bardzo oszczędni. Jakbyśmy przyszli na nabożeństwo, to byśmy powiedzieli, dzisiaj mnie stać na 1 stówę. Zobaczcie, słowa nic nie kosztują. Dlatego ludzie bardzo często mówią nieprawdziwe rzeczy, których nie ma w ich sercach. Każdy z nas w kontaktach międzyludzkich pragnie uznania, bo jesteśmy tylko ludźmi i tak Bóg nas skonstruował, że jesteśmy, jak to ktoś powiedział, stadni. My potrzebujemy stada. My potrzebujemy, żeby wokół nas byli inni, którzy nas kochają, akceptują i że czujemy się ważni w ich oczach. Bóg nas nie zaprogramował i nie stworzył do bycia samotnikami. Osoba, która jest samotnikiem i nie lubi ludzi, tylko zwierzaki, to jest osoba, która nie jest do końca normalna. To nie jest dar, to jest wypaczenie. Jesteśmy osobami stadnymi. Każdy z nas może zostawiać ślad małych iskierek wdzięczności na swojej drodze w relacjach z innymi. Zawsze, kiedy mamy z kimś relację, z kimś rozmawiamy, możemy taką zapalić w jego sercu małą iskierkę, że ta osoba będzie nam niesamowicie wdzięczna. Iskierkę, która może się zamienić w wielki ogień przyjaźni i tego, że ta osoba naprawdę czuje, że ktoś jej dodał skrzydeł. Nie mam czasu już cytować wam tego fragmentu, ale opowiem o nim. Druga Królewska, Możecie sobie to zapisać, jeśli ktoś sobie pisze. Druga Królewska, 6 rozdział. Od 18 do 23 wersetu. Jest jedna z moich ulubionych historii ze Starego Testamentu. To jest historia o proroku Elizeuszu, który był uczniem proroka Eliasza. Eliasz był, jest do dzisiaj wśród Żydów uznawany za największego proroka. Ale kiedy odjeżdżał ognistym rydwanem do nieba, zanim odjechał, zapytał swojego ucznia Elizeusza: synu, co byś chciał, żeby ci się spełniło od Boga? O co mam poprosić mojego Ojca w niebie? I Elizeusz powiedział tak: chciałbym mieć dwa razy tyle mocy, co ty. Na co Eliasz zrobił wielkie oczy i mówi: synku, trudnej rzeczy zażądałeś. Ale stało się. Elizeusz był, czynił większe cuda niż Eliasz. Państwo Izrael było regularnie napadane przez armię syryjską. To był ich największy wróg wtedy, kiedy żył Elizeusz. Regularnie przyjeżdżały, wjeżdżały wojska, paliły wioski, mordowali ludzi. Kiedy Elizeusz został prorokiem, wielokrotnie wysyłał wiadomość do króla izraelskiego, mówiąc mu szczegóły, z której strony wojska syryjskie nadejdą, uderzą i w jakiej liczbie. Działo się to tak regularnie, że król izraelski zastawiał zasadzki i wybijał tych żołnierzy albo ich przeganiał. Król Syrii w końcu nie wytrzymał, wezwał wszystkich generałów, wściekł się i powiedział tak: dlaczego mi nie mówicie, który z was jest zdrajcą? To jest niemożliwe, żeby ten król żydowski wiedział, z której strony nadciągamy, w jakiej liczbie i tak dalej. Na co odezwał się jeden z generałów, mówi: królu, nie ma pośród nas zdrajcy. Zbadaliśmy tą sytuację. W Izraelu jest prorok, który się nazywa Elizeusz. Słyszy tak umiejętnie głos Boga, że wie dokładnie, w jakiej liczbie, z której strony i gdzie przyjdziemy. To przez niego przegrywamy każdą bitwę. Na co król mówi: to złapcie go. Dowiedzcie się przez szpiegów, gdzie jest, i przyprowadźcie go. Dowiedzieli się przez szpiegów, wysłali olbrzymi oddział wojska i otoczyli małą miejscowość, w której akurat prorok Elizeusz nocował ze swoim uczniem. Kiedy rano jego uczeń wstał i wyszedł na mury, żeby sobie zaczerpnąć świeżego powietrza i zobaczył wielką armię, to jest powiedziane, że nóżki uderzały mu o nóżki ze strachu. Cały się trząsł i prawdopodobnie się może zsikał ze strachu. Wtedy przyszedł Elizeusz też, żeby zaczerpnąć powietrza, stanął obok niego, popatrzył, jak ten jego uczeń się trzęsie cały ze strachu, bo taką miał wiarę w Pana Boga. Położył rękę na nim i powiedział tak: Boże Ojcze, proszę Cię, miej litość nad tym, nad tą ofiarą losu. Otwórz mu oczy. I otworzył mu Bóg oczy i zobaczył całą armię aniołów gotowych do walki z tym wojskiem syryjskim. Rydwany ogniste, aniołowie uzbrojeni w miecze, potężne wojsko zawieszone w powietrzu nad miastem. I w tym momencie chłopak się przestał trząść, no nie? Chcielibyśmy tak, no nie? Mieć taką wiarę i ufność do Pana Boga. Że za każdym razem, kiedy Bóg nam otworzy oczy i zobaczymy dwóch takich dryblali, którzy idą obok nas, aniołów, i to byśmy powiedzieli: to ja się niczego nie boję. A to już nie jest wiara. Bo wiara polega na tym, że nie widzisz, nie słyszysz i nie wiesz, tylko ufasz Bogu. To już jest fakt, widzisz aniołów. I co się stało? Elizeusz wyciągnął ręce do Boga i powiedział: Boże, niech teraz cała ta armia syryjska oślepnie, wszyscy żołnierze. I Bóg go wysłuchał. To jest bardzo nie po chrześcijańsku, bo ściągnął na nich chorobę. Więc pytanie, do kogo on się modlił? Do Lucyfera czy do Boga? No ale Biblia mówi, że do Boga. I Bóg oślepił wszystkich. Całą armię, która przyszła po niego. Następnie kazał otworzyć wrota, wyszedł, stanął przed dowódcą tej armii, która przyszła po niego, i mówią: nie to miejsce i nie ten facet. Zaprowadzę was do faceta, którego szukacie tak naprawdę. I zaprowadził go w środek armii żydowskiej, gdzie był król, masa żołnierzy. Wzniósł ręce i powiedział tak: Panie Boże, a teraz zwróć im wzrok I wszyscy znowu odzyskali wzrok. I kiedy odzyskali wzrok, zobaczyli w ich stronę włócznie wycelowane, miecze, łuki i uśmiechniętego króla izraelskiego, który mówi do Elizeusza tak czule: wyrżnąć! A Elizeusz poważnym głosem: nie, nie wyrżnąć, tylko robimy balangę. Imprezę robimy. Więc nacięli mięsa, zrobili grilla, muzyczka izraelska i tańce. Nakarmili żołnierzy syryjskich, wrogów. Wyobraźcie sobie, SS-manów nakarmili. To byli tacy jak SS-mani. Nakarmili, oddali im konie, broń i powiedzieli: jedźcie do domu. I wiecie, co się stało, kiedy wrócili do domu i opowiedzieli swojemu królowi, a król chciał wyruszyć na nową wojnę z Izraelem, żołnierzy stanęli i powiedzieli: nie będziemy walczyć z Izraelem. Dlatego, że ci ludzie nam uratowali życie. Ci ludzie uznali nas za wartościowych. Ci ludzie uznali, że nasze życie w ich oczach jest wartościowe. Darowali nam życie, nakarmili i puścili wolno. Nie będziemy walczyć z Izraelem. A to był największy wróg. Tak się dzieje. I znam, słuchajcie, prawdziwe historie z II wojny światowej. Gdzie na przykład na jednej wyspie wylądował jeden lotnik amerykański, a drugi japoński. I chcieli się najpierw zamordować, a później stali się przyjaciółmi, mimo że dalej wojna trwała. Znam historię, kiedy SS-man zaprzyjaźnił się z Żydówką. Słuchajcie, to, że ktoś jest twoim wrogiem, bardzo często zdecydował ktoś inny. Wdzięczność za ocalenie życia, uznanie, nawet Bóg może sprawić, że twój największy wróg stanie się twoim najbliższym przyjacielem, ale musi być cenne w twoich oczach jego życia. Dlatego Jezus mówi takie dziwne rzeczy, które trudno jest zrozumieć i mówimy, że to jest bajka, Andersen i inne baśnie. Jezus mówi: módl się o swojego wroga i błogosław go. Słowo błogosławić znaczy życz mu, żeby miał lepszy samochód, lepsze mieszkanie i podwyżkę w pracy. Ale całe nasze serce się burzy. Boże, przecież to jest mój wróg. To jest osoba, która wszystkich w pracy skłóca. To jest bandyta i drań. A Bóg mówi: pomóc się, żeby miał lepszy samochód, podwyżkę i awans. Boże, jak możesz być taki okrutny? Ale kiedy modlisz się za swojego wroga i kiedy on naprawdę zaczyna się coś dziać, Bóg może sprawić, że to stanie się twój najlepszy przyjaciel, kiedy on odkryje, że to się stało przez ciebie, że ty nie jesteś jego wrogiem. Słowa wypowiedziane bardzo często ranią ludzi wokół nas. I kiedy ranimy ludzi wokół nas, to nie zmieniamy ich. I bardzo często nie potrafimy cofnąć słów, które wypowiedzieliśmy. To my bardzo często dolewamy oliwy do ognia. My, przez to, co powiemy. Dlatego, że się bronimy. Musimy sobie uświadomić, że tylko raz przejdziemy tą samą drogą życiową. Raz. Dlatego jeśli mogę zrobić coś dobrego lub okazać uprzejmość komuś, to powinienem to zrobić. I nie powinienem tego odkładać w czasie. Albo zaniedbać, bo nigdy już nie przejdę tą samą drogą, którą do tej pory szedłem. I bardzo często nie spotkam na tej drodze tych samych ludzi, których wcześniej spotkałem. Inna taka bardzo ważna zasada, powoli już kończę. Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w czymś lepszy. Nie ma człowieka we wszystkim najlepszego. Jeszcze raz. Każdy człowiek, każda osoba w tym kościele, Kościół Boży w Giżycku, każda osoba w twojej pracy, w twojej rodzinie, nawet ten wredny sąsiad, jest w czymś lepszy od ciebie. Nie istnieją ludzie, którzy są we wszystkim gorsi od ciebie albo we wszystkim lepsi od ciebie, albo ty jesteś najlepszy albo najgorszy. Nie ma takich ludzi. Zawsze jest w drugim człowieku coś, co możesz docenić I możesz powiedzieć, chciałbym mieć taką cechę, albo chciałbym być taki jak ty w tym i w tym, bo jestem o wiele niżej. I na tym polega chrześcijaństwo, żeby mieć taką postawę w sercu. Jeśli ktoś z nas tylko widzi się jako z góry, że jest najlepszy we wszystkim i na kogoś patrzy, to jest postawa pychy. Ale wiele osób wierzących, szczególnie kobiety wierzące, mają tak, że widzą się tylko jako dno. Jestem beznadziejna w tym, w tym, w tym, w tym. I jedna kobieta do drugiej wierzącej mówi, ale ty jesteś odważna, ale ty jesteś piękna i wspaniała. Chciałabym być taka jak ty. Ja to jestem we wszystkim beznadziejna. To też jest inny rodzaj pychy. Bo ta osoba myśli, że jest największą ofiarą losu we wszechświecie i nikt nie jest taki beznadziejny jak ona. To też jest wyróżnienie, tylko innego rodzaju. Ale jeszcze raz, zawsze każdy człowiek w czymś cię przewyższa. I zawsze możesz nawet do wroga powiedzieć. Pamiętacie, co powiedział po wygranej Trump? Ten nowy prezydent do Clintonowej, z którą walczył jak lew i z lwicą. Atakowali się, ranili, oskarżali, wygrażali sobie więzieniami. Wiecie, co powiedział, kiedy wygrał? Ta pani walczyła jak lew. Jest odważna. Ledwo co przegrała. Docenił to, że ona taka waleczna jest, ta baba. I naprawdę to powiedział pozytywnie. Że to był godny jego przeciwnik. Zawsze w kimś możesz coś pozytywnego znaleźć. Ostatni werset, list do Filipian 2:3. Z tego nowego tłumaczenia, nowe przymierze, bardzo fajnie jest to oddane. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych. Słuchajcie, wokół nas jest masy ludzi, mam nadzieję, że nie ma takiej osoby pośród nas, która jak kogoś poznaje, to tak się zastanawia w sercu, ciekawe, co ja z tego będę miał, z tej znajomości. Jak można tą osobę wykorzystać do czegoś? Myślcie nie o tym, jak wybić się kosztem innej osoby. Dosłownie to słówko kosztem innych, intryga, podstęp, karierowictwo. Że patrzysz na to, jak można tą osobę wykorzystać, żebym się weszedł trochę wyżej. Dosłownie stanąć na kimś i wdrapać wyżej. Lub zaspokoić własną próżność. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innej osoby, lub zaspokoić własną próżność albo zarozumialstwo. Czyli po prostu rozmawiasz z kimś i aż cię korci, żeby tej osobie udowodnić, jak ona jest głupia i nic nie rozumie. Znaleźć taki temat, żeby ją rozjechać tym i ośmieszyć. To jest próżność. To jest zarozumialstwo. Ale raczej w pokorze, i to słowo w pokorze można też tłumaczyć w uniżoności, uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. I słowo ważniejszych od siebie można też tłumaczyć przewyższających, górujących, wyróżniających się. I to jest bardzo trudny werset do wprowadzenia w życie. Że rozmawiasz z kimś i szukasz i ciągle myślisz, w czym ta osoba jest lepsza niż ja? Nie, my mamy zupełnie inne, odwrotnie. My mamy tak, rozmawiamy z kimś i próbujemy znaleźć rzeczy, w których my jesteśmy lepsi od tej osoby. Nie, no częściej chodzę do kościoła niż ta osoba. Biblii też więcej czytam niż ta osoba. I pewnie więcej się modlę, bo ta osoba wygląda na taką, która się w ogóle nie modli. I więcej się angażuje w kościół i tak dalej. Wreszcie, bardzo często, kiedy z kimś rozmawiamy, szukamy w tej osobie słabych cech. Nie szukamy tych dobrych. Ale to jest istota chrześcijaństwa. Szukam w kimś czegoś, czego mogę się od niej nauczyć. Lubiłem kiedyś takie filmy. Jakbyście chcieli lepiej zrozumieć ten werset, to czasami dobrze jest obejrzeć jakiś film. Jest taki film japoński o jednym z najlepszych samurajów japońskich. Jak on się nazywał? Pamięta ktoś? taki samuraj, jeden z najlepszych, i on miał taką postawę, że zawsze może się od kogoś czegoś nauczyć. Poszedł kiedyś do innego mistrza i mówi tak do niego, a tamten kopał gracką na polu. Mówi, mistrzu, naucz mnie czegoś. I ten kopał i w pewnym momencie zamachnął się i prawie mu głowę odciął. I ten odskoczył w ostatniej chwili. Wiecie, co powiedział? Dziękuję ci, mistrzu, bardzo dużo się nauczyłem. Wiecie, co mistrz chciał mu pokazać? Nigdy nikomu nie ufaj i zawsze miej oczy otwarte. Znaczy, zawsze, ale to zawsze możesz od kogoś się czegoś nauczyć, nawet od wroga. Zawsze, ale to zawsze możesz w kimś znaleźć coś, w czym on cię przewyższa i góruje. I zawsze, kiedy przychodzimy do kościoła, to powinniśmy szukać osób, od których możemy się czegoś nauczyć, a nie którym chcemy wykazać to, że są słabsi, głupsi, nic nie wiedzą, bo ja już wszystko wiem. Wiecie, najlepiej jest w ogóle nie otwierać drzwi komuś, kto puka i mówi, dzień dobry, przyszliśmy panu powiedzieć prawdę. Mam na przykład Świadkowie Jehowy, tak. Oni ci przyszli ogłosić prawdę, bo oni już znają prawdę. Ale zupełnie inaczej słucha się człowieka, który mówi, nie wszystko wiem, ale to, co chciałem się z tobą podzielić, to przeżyłem i wiem, jak to działa w moim życiu. Zupełnie inaczej traktuje cię ktoś, kto wcale nie uważa, że wszystko wie najlepiej, że jest najmądrzejszy, tylko ktoś, kto chce ci pomóc w czymś i nie wyrywa się w tym, żeby cię pouczać, uczyć i mówić do ciebie. Bo zawsze ktoś cię w czymś przewyższa i zawsze możesz od kogoś się czegoś nauczyć. Mówienie szczerych słów uznania, pochwał jest sianiem w ludzkie serca na całe lata. To buduje i dodaje skrzydeł. I dzisiejsza lekcja, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali, ostatnie zdanie, szczere i uczciwe wyrażanie uznania, że mówię to z serca, że naprawdę wierzę w to, co mówię, że ta osoba mnie przewyższa w tej cesze, sprawisz rzeczy niemożliwe w ludzkich sercach. I niemożliwe marzenia uczynisz realnymi. Jeśli mówisz do kogoś szczerze z serca, za co go cenisz, czego chcesz się od niego nauczyć, sprawiasz rzeczy niemożliwe. Bo wtedy ta osoba, nawet kiedy ma zły czas i złe myśli o sobie, dodajesz jej skrzydeł i sprawiasz, że tej osobie na nowo chce się iść za Chrystusem. I do tego jest Kościół. Kościół to jest miejsce szczerych ludzi. W Kościele nie ma miejsca na lizustwo, fałszywe pochlebstwa, tanie słowa, które nic nie kosztują, tylko po to, żeby komuś sprawić przyjemność na chwilę, ale w sercu myślisz o tej osobie zupełnie coś innego. I wtedy Kościół rośnie w siłę. I wtedy Kościół się buduje. Wtedy ludzie chcą być w takim Kościele, bo mówią, ci ludzie kochają siebie, szanują, a jeśli coś mówią, to mówią prawdę i szczerze. Bo kiedy tam, w tym kościele ktoś powie, że pięknie się ubrałaś, to znaczy, że pięknie się ubrałaś, a nie mówi to po to, żeby ci poprawić humor, mimo że myśli, te spodnie są beznadziejne, a ta bluzka jest idiotycznie dobrana do tych spodni. Wiecie dlaczego? Bo Bóg cię nie uszanuje, bo Bóg cię nie wywyższy, bo Bóg widzi, co jest w naszych sercach. Chciałem was do tego zachęcić, żebyśmy byli Kościołem, że wyrażamy swoje uznanie. I bardzo trudny werset z listu do Filipian. Uznawajcie jednych za wyżej stojących od drugich. To jest niesamowita rzecz. Amen.